Chwała Bogu. Słyszeliśmy już dzisiaj takie słowo z listu do Galacjan, rozdział 6, werset 15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I wprawdzie spotkanie dzisiejsze jest głównie pod kątem świadków Jehowy, byłych świadków Jehowy, ale ten fragment pokazuje nam, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest byłym świadkiem, katolikiem, Polakiem, Chińczykiem. Nawet nie ma znaczenia to, czy jest na liście zborowej prawidłowego, prawowiernego zboru, takiego czy innego. Bo jeśli nie jest nowonarodzony, to nieważne, kim jest, czy jego rodzice są wierzący, czy niewierzący, ile lat jest na tej liście zborowej, to nic mu to nie da. Będzie tylko bardziej zaskoczony, kiedy stanie przed obliczem Pana. Więc nic to nie znaczy. Istotne jest nowe stworzenie. Czyli człowiek musi stać się tym nowym stworzeniem. Co jest jednak istotne, kiedy patrzymy w kontekście świadków Jehowy? Otóż świadkowie Jehowy, byli świadkowie Jehowy, nie są ani lepsi, ani gorsi niż ktokolwiek inny. Nie są różni, ale są dosyć trudną grupą, jeśli chodzi o dotarcie Ewangelii. Dlaczego? Otóż tak, kiedy osoba gdzieś wychodzi z organizacji, bądź jest, można powiedzieć, na wylocie, to ma pewien problem. I są dwa jakby zasadnicze rodzaje osób, które wychodzą z tej organizacji. Jedni to tacy, którzy w zasadzie wychodzą czując się jako mocni w wierze. Oni w zasadzie czują się mocni, czują się silni, czują się tytanami wiary, uważają, że no były pewne nadużycia, ale generalnie są mocni. Więc oni, tacy ludzie chodzą pod kątem szukania religii prawdziwej. Problem jest w tym, że taki człowiek, on cały czas ma w centrum organizację swojego myślenia. Polega to na tym, że on albo myśli na dany temat tak jak organizacja, albo myśli wręcz odwrotnie jak organizacja. Czyli punktem odniesienia tak czy inaczej jest organizacja. Cały czas jest organizacja. Bądź na tak, bądź na nie. Jego praktyką pobożnościową staje się to, że już nie zgadza się z organizacją. Jego zasługą wiary to, że nie uczestniczy w zebraniach. Analogicznie można by powiedzieć, człowiek, który się nawraca z kościoła katolickiego, będzie uważał, że jego zasługą jest to, że nie modli się do Maryi. No, ale pytanie, czy tylko o to chodzi? Pismo mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z myśli, z duszy. Co jest jeszcze problemowego przy świadkach Jehowy? Świadkowie Jehowy nie umieją wierzyć Ewangelii. Oni nie umieją. Oni umieją dyskutować nad Ewangelią. Są specjalistami w sporach o słowa, co w połączeniu z tym, że świadek Jehowy wychodzi z organizacji, on uważa się za mocnego. To też wszędzie, gdzie się pojawia, on nie wierzy Ewangelii, nie wierzy temu, co jest napisane. On po prostu wszędzie polemizuje i wszędzie szuka haków. Jest specjalistą w tym przykładzie tak, w tamtym inaczej, a to tak nie można patrzeć. Czyli z takim człowiekiem jest bardzo ciężko. On nie widzi, że jest dzieckiem w wierze. On przychodzi jako mocny. I ponieważ zderza się z kimś innym, uważa, że wszyscy błądzą, wszyscy idą krzywo, on idzie prosto. Taki człowiek ma problem i on prawdopodobnie będzie malkontentem, będzie człowiekiem, który będzie całe życie czuł się pokrzywdzony przez organizację, chociaż będzie czuł się sam dla siebie mocny. Drugi rodzaj osób to ci, którzy potrafią powiedzieć, że okazali się słabi. Potrafią przyjąć ten fragment, tutaj też sięgnijmy do Galacjan, Galacjan 1:8 i tu mamy takie słowa. W Galacjan 1:8, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Taki człowiek zauważa, byłem zwiedziony. To zakłada, że teraz też mogę być zwiedziony. To zakłada, że chodziłem w ciemności. Jaką mam pewność, że teraz jestem w światłości? No ja tak czuję, ale czy to jest prawda? Ja mogę czuć wiele rzeczy. Dalej, taki człowiek widzi, byłem zwodzicielem. On nie mówi, no tak inni mówili, a ja tak chodziłem z nimi, ale ja tak od początku się w sercu nie zgadzałem. No to byłem hipokrytą, jak się nie zgadzałem od początku. To po co tam byłem, jak się nie zgadzałem? No to pismo mówi, że jesteście dwulicowi, jeśli nie zgadzacie się, a jesteście. Dalej, to robiliście wbrew swojemu sumieniu, więc też źle. Więc to nie jest żaden argument zwalniający. Natomiast jeżeli człowiek widzi tak, zwiastowałem inaczej niż Ewangelia. Choćby dlatego, że mówiłem, że są dwie kategorie zbawionych. to nie trzeba się na nowo narodzić. Taki człowiek mówi, byłem zwodzicielem. A co Pismo mówi? Kto tak mówi, będzie pod przekleństwem. Więc człowiek mówi, no nie, że no pogląd mi się zmienił, teraz mam inną linię ideologiczną. Nie. Duch go przekonuje, że jest pod przekleństwem. Człowiek mówi, jestem pod przekleństwem. I on wtedy nie startuje przed oblicze Boże jako mocny, tylko jako słaby. A błogosławieni są ubodzy w duchu. I on wtedy, wiedząc, że jest pod przekleństwem, wchodzi jako ubogi w duchu. Czy jest jeszcze pod jakimś przekleństwem? A owszem. Albo już chwilę dalej, też w liście do Galacjan, patrzymy na 3:10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. I teraz świadek czuje się mocny, bo on miał ileś roboczogodzin wyrobionych. Bo on był ileś tam lat w organizacji. I on w tym pokładał swoją ufność. Uważał, że tym pozyska życzliwość Jehowy i jakoś dzień Armagedonu przejdzie. Ale tu jest napisane, że nie tędy droga, bo każdy, kto polega na uczynkach, jest pod przekleństwem. Czy tylko świadek Jehowy? Nie. Słowo każdy znaczy każdy. Więc nawet jeśli ja już jestem nowonarodzony, już nawróciłem się do Chrystusa, ale dzisiaj pokładam ufność w uczynkach, bo jestem wierzący ileś tam lat, bo mam jakąś wiedzę, bo mam jakieś poznanie, bo mam jakąś funkcję w Kościele, to też jestem pod przekleństwem, jeśli w tym postrzegam jakieś swoje usprawiedliwienie. Jeżeli wierzę, że wszystko, co człowiek otrzymuje od Boga, jest darem, to spróbujmy to przenieść na taką analogię. Jeżeli osoba dostałaby samochód służbowy od szefa, a potem przyjeżdża tym samochodem do szefa i chlubi się przed nim, jaki ma ładny samochód i próbuje mu tym zaimponować, to byśmy powiedzieli, że taki człowiek no, jest co najmniej no, niepoważny, że troszkę pogubił się w realiach. I teraz, jeżeli mówimy, że wszystko, co otrzymujemy od Boga jest z łaski, a potem przychodzimy przed Boga i bezczelnie próbujemy Mu tym zaimponować, co On nam dał, no to pytanie, no to kim my jesteśmy? No jesteśmy właśnie tymi pod przekleństwem i jesteśmy niespełna rozumu. I dlatego jest tak istotne, człowiek musi uznać to, co jest napisane. Nie chodzi o wiarę w coś, nie chodzi o to, że ja mam pokój, niepokój. Przecież jeśli uznam to, że chodziłem w ciemności, to czy ja mogę ocenić, że ja już chodzę w światłości, a na podstawie czego? Skąd ja mam wiedzieć, że już jest dobrze? No właśnie, podstawą jest Słowo Boże. Chciałbym tutaj przypomnieć fragment z listu do Tymoteusza. To jest kluczowy fragment. Drugi list do Tymoteusza, 3:16. I oczywiście to słowo tyczy się każdego, nie tylko osoby opuszczającej organizację. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Słowo całe znaczy całe. To nie znaczy, że są fragmenty ważne, nieważne, że ja sobie mogę wybrać. A to mnie buduje, a to mnie nie buduje. Jeżeli stawiam siebie jako podmiot, że to ja oceniam, co jest istotne, no to znowu kim ja jestem? Jestem jak Bóg. Kiedy mamy sytuację sprowadzania skrzyni pańskiej na wozie filistyńskim, Uza dotknął, poraziło go. No ale czy z ludzkiego punktu widzenia to było aż takie istotne, czy w taki czy inny sposób będą transportować? No przecież chcieli dobrze, żeby chwała pańska wróciła. No chcieli dobrze. No i to było jakieś usprawiedliwienie? Nie, nie było. I tak samo, kiedy człowiek się nawraca, nieważne czy z organizacji, czy ze świata, czy z kościoła katolickiego, czy był nominalnym członkiem zboru i odkrył, że tak w zasadzie jest niewierzący, tylko poprzez socjalizację i proces kulturowy stał się częścią zboru, to tak właściwie, jak do człowieka to dociera, że istotne jest to, co jest napisane, a nie to, co on czuje, to wtedy łapie właściwy kierunek. Jak wtedy złapie właściwy kierunek, to on przestaje być punktem odniesienia dla siebie. Przestaje dyskutować, co jest ważne, a co jest nieważne. Jak wygląda te dyskutowania? Ano na przykład tak, kiedy człowiek się nawraca, zwłaszcza kiedy odchodzi z organizacji. Otwórzmy może Jana 5, 5 rozdział. To jest Ewangelia Jana 5:23. No i mamy taki fragment, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. No więc rozmowa ze świadkami Jehowy jest taka. No ale u nas jest, żeby szanowali. No dobrze, a czy możesz powiedzieć, że szanujesz w taki sam sposób? Jeżeli mówisz, że Bóg Jehowa jest Stwórcą, a Chrystus jest tylko stworzeniem, to czy możesz z czystym sumieniem powiedzieć, że szanujesz Go w taki sam sposób? No ale wtedy się zaczyna, no ale w innym miejscu jest napisane, że Ojciec jest większy. No dobrze, a czy to, że jest większy, to Cię zwalnia z tego fragmentu? I potem poznaje się dyskutantów, którzy stawiają siebie w miejsce Boga i oceniają, co jest ważne, a co nie. Mamy iść wąską drogą, wąska droga ma dwa pobocza. I ten fragment o tym, że Ojciec jest większy, pokazuje, że to od Ojca wszystko wychodzi i to On jest tym, którym jest wszystko i On jest tą pełnią. Natomiast dla mnie, jeśli ja mam problem z Chrystusem i kim On jest, to dla mnie jest fragment, że mam czcić Syna tak jak Ojca, a nie żebym dyskutował, ale w innym miejscu jest inaczej. Dalej. Dlaczego dyskutuję? Bo nie uznaję Pisma za autorytet, tylko swoje przekonanie lub odczucie wtedy uznaję za autorytet. A dlaczego? Bo jeśli Pismo byłoby autorytetem i rzeczywiście uznałabym, że jest objawione i natchnione, to bym uznał, że skoro ten fragment jest prawdziwy, tamten też jest prawdziwy, to znaczy, że to nie są fragmenty przeciwstawne, tylko fragmenty dopełniające. I dopełniają się w sposób, którego ja nie widzę. Czyli to ja nie rozumiem, a Pismo jest dobre. Natomiast jeśli właśnie człowiek wychodzi z organizacji, on jest nauczony walki na wersety. Nie chodzi o to, jak jest naprawdę, bo on jest przyzwyczajony do zmieniania tej prawdy. On już tyle razy zmienił prawdę w swoim życiu, że kolejna zmiana nie stanowi dla niego problemu. A nie chodzi o to, żeby postawić, czy jest moje, czy jest twoje, tylko żeby osoba po prostu uwierzyła. Kiedy Jezus zaczyna zwiastowanie w Ewangelii Marka, mówi: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. My mamy wierzyć, a nie wszystko zrozumieć. Jeżeli znów uznam, że byłem człowiekiem zwiedzionym, bo byłem, jeżeli uznałem inną Ewangelię. Pismo mówi, że są dzieci, młodzieńcy i ojcowie w Jana w pierwszym liście. Jeżeli ja jeszcze jestem gdzieś na progu nawrócenia, to muszę powiedzieć: no Boże, ja nawet dzieckiem nie jestem, no to co ja sobie myślę? I dopiero w tej perspektywie właśnie bycia ubogim w duchu, bycia dzieckiem, ja uczę się ufać Ewangelii. I jak teraz człowiek nie powinien robić? No ale tamci robią źle. Tamtych Pan sądził będzie. Nie jest tak, że czyjeś grzech i czyjeś nietrzymanie się słowa zwalnia mnie z jego przestrzegania. To, że, przypuśćmy, jadę samochodem, przede mną ktoś przejechał 120 przy ograniczeniu do 50, ja przejadę 80, mnie złapali, ja mam pretensje, no ale on jechał 120. No i co z tego? On miał szczęście, ale mnie złapali. I tak samo mogę mówić: no panie, no ale panie, ja tutaj się nie zgadzam, bo ci robią tak, a tamci tak, a jeszcze inni tego deklarują, ale nie praktykują. Panie, oni tego nie robią, miej mnie za usprawiedliwionego. No ale Bóg mówi, że jeśli ja usłyszałem głos, to ja mam go wypełnić. Innych Bóg będzie rozliczał. On, Bóg, jakby kiedyś mnie postawi przed tym, że ja będę musiał zdać sprawę z tego, czy uznałem słowo, czy nie. Inni to będą inni. Możemy powiedzieć: no panie, ale co z tamtymi? Nie twoja to rzecz, ale ty idź za mną. I teraz człowiek, który się nawraca, nieważne czy ze świadków, czy skąd indziej, on ma być skonfrontowany właśnie z tym słowem, które mówi: ty idź za mną. I to ja mam uwierzyć, a nie inni. To ja znam z siebie sprawę przed Bogiem, a nie inni. Inni zdadzą za siebie. I teraz mamy takie właśnie elementy, że jak już też słyszeliśmy, istotne jest to, że każdy człowiek jest pogrążony w grzechu. Nie ma przyjścia do Chrystusa bez upamiętania. Człowiek nie staje się naśladowcą Chrystusa poprzez to, że zgadza się z doktryną, poprzez to, że dobrze się czuje w jakimś miejscu, albo że ogólnie podoba mu się chrześcijańska etyka. Jeśli nie narodzi się na nowo, to nie ma żadnego znaczenia. Taki człowiek może być z pozoru poukładanym, może być taki człowiek, nawet znajdując się w kościele, takim no przyzwoitym zborownikiem, ale co z tego? On nie jest nowonarodzony. Więc jakby wtedy to człowiekowi nic nie da. Ale istotą jest właśnie to nowonarodzenie, ale nie ma nowonarodzenia właśnie bez upamiętania, jak słyszeliśmy. I człowiek, żeby się upamiętać, to musi uznać, że właśnie on jest grzesznikiem. Musi uznać, że jest pod przekleństwem grzechu. Dlaczego? Bo nie potrzebują lekarza zdrowić, tylko ci, co się źle mają. Jak człowiek nie uzna, że się źle ma, to on nigdy nie będzie potrzebował Zbawiciela. On będzie potrzebował takiego Jezusa, który mu przyjdzie i powie: ty to jesteś gość, popatrz jak ty już fajnie robisz. Popatrz jak ty fajnie robisz, inni tak nie robią. I człowiek wtedy myśli sobie na przykład tak: oj Panie Jezu, dziękuję Ci, że kiedyś to byłem takim grzesznikiem, a teraz już jestem taki dobry, tak sobie radzę. No taki człowiek jest bluźniercą, bo to nie on sobie radzi, tylko po prostu nie opierał się Duchowi Świętemu, nie opierał się łasce, która go pouczała i dlatego jego życie się zmieniło. Ale jeśli człowiek zaczyna pokładać ufność w sobie, zaczyna wierzyć, że kiedyś był zły, a teraz stał się dobry, to błądzi, bo Pismo mówi, że nikt nie jest sam z siebie dobry, dobry jest tylko Bóg. Kiedy człowiek myśli, kiedyś byłem grzesznikiem, a teraz jestem sprawiedliwy. Nie, to sam Bóg jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, w kto wierzy. Ja jestem tylko usprawiedliwiony i dzięki temu mam sprawiedliwość. I teraz mamy w Rzymian 3:10 takie słowo. Tutaj jest Rzymian 3:10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. No i teraz w człowieku się rodzi takie przekonanie, no ale ja jestem już, czuję, że jestem bardziej sprawiedliwy, czuję, że ja szukam. I znów, to nie ja szukam Boga, nie ja znalazłem Boga, to Bóg mi dał się znaleźć w swojej łasce. I ja nie mogę o tym zapominać. To nie, ludzie też wychodząc z organizacji myślą, no to ja tutaj tak dzięki swojej gorliwości, dzięki łasce, to o Panie, inni tak Ciebie nie szukają w tej organizacji, oni tak tkwią w tej ciemności, a ja to taki gorliwy byłem. Po części ja mogę być gorliwy, ale ja mogę być gorliwy tylko dlatego, że Bóg wcześniej dał mi łaskę. Jezus powiedział, że nikt nie może do Niego przyjść, jeśli Go Ojciec nie pociągnie. Więc jeśli nawet wyszedłem z organizacji, to tylko dlatego, że Ojciec mnie pociągnął. Czyli komu ma być należna chwała? Ojcu, który wyciągnął, a nie mi, że byłem taki gorliwy albo taki sprawiedliwy w porównaniu z innymi. Właśnie to Ojcu należy się chwała. I teraz właśnie nie masz kto by szukał, nie masz kto by rozumiał. Czyli ja muszę cały czas pamiętać, że ta cała łaska jest tylko od Boga. I teraz w 21 wersecie, może jeszcze w 20 zobaczmy. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwniony przed nim żaden człowiek, gdyż przed zakon jest poznanie grzechu. I teraz ja muszę uznać, że nie będę zbawiony przez uczynki. Co nie znaczy, że ja mam nie pełnić tych dobrych uczynków. Bo mamy... To jeszcze wrócimy zaraz do tego, ale sięgnijmy może do Efezjan 2:8 i czytamy takie słowo. Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Czyli to nam przypomina, że zbawienie jest tylko łaską, tylko przez wiarę i jest to tylko Boży dar. Czyli ja muszę cały czas być w tej postawie, to Pan jest Zbawicielem, a ja jestem przez Niego zbawiony. Komu należy się chwała? Mi, że jestem taki gorliwy? Nie, Bogu, że mnie pociągnął. I co dalej? Nie z uczynków, czyli nie przez swoją świętość i sprawiedliwość. To nie jest tak, że człowiek najpierw staje się dobrym w sensie wypełniania zakonu, a potem przychodzi Jezus, mówi, teraz mogę Cię zbawić. Teraz już jesteś przyzwoitym człowiekiem. I my często na tym możemy gdzieś się potknąć. Że my uważamy, że musimy stać się dobrzy, żeby Chrystus mógł nas zbawić. Jeżeli tak by się stało, to po co nam Zbawiciel? Sami byśmy się zbawili przez uczynki. Ale nie możemy. I dlaczego? Nie z uczynków, aby kto się nie chlubił. Jeśli ja byłbym w stanie stać się tak dobry, żeby Jezus uznał mnie przed Ojcem i powiedział, spójrz na tego, to jest mąż sprawiedliwy, on jest dobry, on nie potrzebuje zbawcy, no to po co by był mi ten zbawca? No właśnie, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I to właśnie w tej swojej słabości, w tej swojej ubogości, polegając tylko na tym, który usprawiedliwia, widząc, że we mnie jest grzech, a w Chrystusie jest łaska, zbawienie i tylko w Nim, przez wiarę, czyli przez co? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętać, czyli odmienić myślenie, czyli jeżeli do tej pory jakoś tam uważałem i myślałem, że to jest dobre, konfrontuję się ze Słowem i Słowo mi pokazuje, że to nie jest dobre. Uważałem, że nie muszę przebaczyć, bo mogę się słusznie gniewać. No a Pismo mówi, jeśli wy nie przebaczycie, Ojciec wam nie przebaczy. Człowiek mówi, ale to niesprawiedliwe, on jest winny. Ja uważam inaczej. A Pismo mówi, nic mnie to nie obchodzi, co ty uważasz, napisane jest, masz przebaczyć. I tam następuje to zderzenie tej naszej cielesności ze Słowem Bożym. Jeżeli człowiek ufa Ewangelii, uzna to Słowo, to będzie wzrastał, będzie w nim łaska. Jeżeli będzie z nim dyskutował, może do końca życia dyskutować i pomrzeć jako człowiek gdzieś tam zgorzkniały i obrażony na Boga i wszystkich. I teraz co dalej? Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedy człowiek przez właśnie to upamiętanie, wyznanie grzechu, uznanie, że źle myślał, uznanie, że jest całkowicie zły, wyznanie to Bogu w modlitwie, uznanie też, że był pod przekleństwem, jeśli, tak jak czytaliśmy, wierzył w te rzeczy, no to wtedy człowiek dopiero może w tym wyznawaniu swoich win i zaufaniu Bogu, bo wiara to nie jest poczucie ciepła w sercu, zimna czy czegokolwiek innego, tylko wierzcie Ewangelii, zaufanie Słowu. To nie jest ważne, co ja czuję, ważne jest, czy to jest prawdą, co jest napisane. Jeśli ja uznaję, że to jest prawdą, to postępuję zgodnie z tym, że to jest prawda. I teraz, jeśli postępuję, jeżeli mam to w sobie, to świadectwo, że łaska poucza mnie, abym się wyrzekł bezbożności, światowych pożądliwości, to efektem jest owoc w postaci dobrych uczynków. Dobre uczynki nie są dowodem dla Boga. One nawet nie są do końca dowodem dla Kościoła, ale są dowodem dla mnie, że łaska działa. I tylko tyle. I są dowodem, że mam być za co wdzięczny Bogu. Ale to nie jest żadny powód chluby przed Bogiem. Czyli też, jeśli z kolei jestem wierzący jakiś już czas, a nie widzę w sobie tych uczynków, to powinienem być mocno zaniepokojony. Teraz, dlaczego powinienem być zaniepokojony? Zobaczmy list do Rzymian, 8 rozdział. I teraz mamy takie słowa. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No my często możemy myśleć, no ale ja jestem wierzący, ja jestem w Chrystusie. No jeśli jestem, to powinien być widoczny owoc tego Chrystusa we mnie. Takiego bądźcie względem usposobienia, jakie było w Chrystusie. Jeżeli jestem w Chrystusie, to działam zgodnie z usposobieniem Chrystusa. To będzie się we mnie objawiać jako efekt tej łaski. Będą się pojawiać dobre uczynki, będą się pojawiać takie cechy jak łagodność, cichość. Nie będę człowiekiem właśnie, który jest człowiekiem gniewu, który się na wszystkich obraża, który jest małostkowy, który toczy spory o słowa. Bo właśnie wtedy widzę, że jestem w Chrystusie. Oczywiście człowiek jest na początku zbawiany jako grzesznik. On jeszcze nie ma tych owoców, więc też nie mogę siebie na przykład potępiać. No Pan Jezus nie mógł mnie zbawić, bo ja jeszcze nie mam tego owocu. On mnie zbawił po to, abym miał. Tylko że jeśli coś rolnik zasieje, to dopiero po jakimś czasie wyrasta. Tak jak też mamy w przypowieściach. Ale jeżeli czas upływa i nic nie wyrasta, no to znaczy, że nie ma tego owocu i jest źle. I podobnie jest w naszym życiu chrześcijańskim. Kiedy przychodzimy do Boga, nie mamy nic. Nie mamy żadnych uczynków, nie mamy zasług. Przychodzimy jako pokonani przez grzech w ciemności. Jeżeli wchodzimy w światłość, wydajemy owoc. I teraz dalej czytamy na przykład w 5 wersecie. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. No i pytanie, o czym ja myślę. Słyszeliśmy też o wierze w zmartwychwstanie. W czym się przejawia wiara w zmartwychwstanie? Ano w tym, że uznaję, że wszystko, co ziemskie, ulegnie zagładzie. Jeżeli ja w swoim życiu buduję królestwo na ziemi, czyli moim celem jest to, żeby pozyskać dobra materialne, moim celem jest to, żeby być kimś, żeby inni mnie uważali za kogoś super fajnego, to tak w zasadzie myślę według ciała, nie według ducha. Jeżeli gromadzę tutaj, to znaczy, że nie wierzę tak naprawdę w zmartwychwstanie, bo nie wierzę, że to, co buduję, zostanie zniszczone. Jeżeli ja dużo zbuduję tego według ciała, to pytanie, czy ja będę chciał, żeby przyszedł Chrystus i mi to wszystko zniszczył? Na pewno nie. I dlatego ci, którzy myślą według ciała, żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I właśnie będąc w tej łasce, w ufności, jak człowiek się na nowo naradza, to on wchodzi dopiero w tę rzeczywistość, żeby być właśnie w tym pokoju. I teraz dalej mamy. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Czyli to też odnosząc właśnie do doktryny świadków, jak to jest tym, czy duch mieszka w kimś, czy nie mieszka. No tu jest napisane, że jesteście albo w ciele, albo w duchu. Nie ma trzeciej grupy, tak jak słyszeliśmy. Nie ma żadnych drugich, trzecich czy piątych owiec. Albo są ci według ciała, albo według ducha. Jeżeli w kimś nie mieszka Duch Boży, no to nie ma się co łudzić, ten nie należy do Chrystusa. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. A skoro nie jest w duchu, to jest w ciele, a zamysł ciała to śmierć, więc są tylko dwie drogi. Nie ma trzeciej ani innej. I dalej. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Człowiek przez zaufanie Ewangelii, uznanie tego, że jest grzesznikiem, wyznanie tego grzechu, żałowanie grzechu, on właśnie dostępuje tego usynowienia i dostępuje nowonarodzenia. I chociaż on jeszcze jest grzesznikiem, chociaż doświadcza często skutków grzechu z wcześniejszego życia, ale mimo tego, że doświadcza tego skażenia grzechu na sobie, to jego duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Dalej, dlaczego jest istotne, żeby ten duch mieszkał w nas? A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Czyli jeśli nie mieszka, to nie ożywi. Czyli jeżeli bądź się nie nawróciłem, bądź gdzieś odszedłem z tej drogi ducha, bo żyję według ciała i utraciłem gdzieś tego ducha, to nie mam się co łudzić, że tym duchem ożywi. To nie jest tak, że w jakiś cudowny sposób każdy zostanie opromieniowany, wszyscy zmartwychwstają. Zmartwychwstanie odbywa się przez to, że duch jest już w nas. Jeżeli nie jest w nas, nie wzbudzi. I te słowa nam pokazują, że z jednej strony musimy się na nowo narodzić, zostać zbawionymi, a z drugiej strony te zbawienie sprawować. I dalej czytamy tak. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Człowiek, który się nawrócił i nadal myśli jak świat, mówi jak świat, świat go słucha, szuka tego, co świat, to pomrze jak świat. I tak się to zakończy. Ale dalej, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nieraz człowiek może powiedzieć, no ale ja się nawróciłem. No dobrze, ale czy Duch mnie prowadzi? Bo jeśli mnie prowadzi, to ja nie mogę stać w miejscu. Jeżeli ktoś stoi w miejscu, to nie jest prowadzony. Ten, który go prowadził, poszedł, zniknął za zakrętem, a on dalej stoi. I jeśli człowiek, nieważne właśnie, czy z organizacji, czy z jakiegokolwiek innego miejsca, nawraca się, ale potem on nie sprawuje tego zbawienia. On czuje, że już jest spokój, że już jest dobrze. W zasadzie na starcie tego biegu już myśli, biegu dokonałem. To jego duch nie prowadzi, bo on, ten duch, kiedy prowadzi, to on przekonuje do tego, że mamy szukać tego, co na górze. On uczy nas ufności w Słowo Boże. Człowiek, który mówi, ja ufam Chrystusowi, ale nie ufa temu, co napisane, to on ma swojego Chrystusa. Bo Chrystus to mówił, co mamy przekazane. Więc jeśli nie wierzę w to, co zostało spisane, to ufam w jakiegoś swojego Chrystusa. I tutaj właśnie mamy, że jeśli Duch Boży prowadzi, to jesteśmy dziećmi. Czyli znów nie ma żadnych drugich owiec, które nie są dziećmi. Po prostu albo ktoś jest dzieckiem Bożym, albo dzieckiem diabła. Nie ma innej drogi. Dalej, a co jeśli jest tym dzieckiem? Co z tego wynika? Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I dlatego do Boga możemy się zwracać Ojcze, bo jesteśmy dziećmi. Dlaczego człowiek ma problem z tym, żeby się często zwracać? Bo nie jest dzieckiem, dlatego ma problem. Bo nie ma tak, że ja jestem synem, ale ojciec nie jest ojcem. To jest relacja wzajemna. Jeśli Bóg jest ojcem, to ja jestem synem. Nie może być jedno, a nie być drugiego. Dalej, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. No właśnie, jesteśmy dziedzicami. Tak jak tutaj słyszeliśmy słowo, no Stary Testament dla Żydów, Nowy Testament dla pierwszych owiec, a co dla drugich owiec? No, pytanie, jeżeli nie jest człowiek w żadnym przymierzu, bo uważa się za drugą owcę, to pytanie, według czego ma obietnicę? Co jest podstawą jego obietnicy? No bo każda obietnica ma jakąś podstawę. Dla Żydów był to Stary Testament. Skoro dla pierwszych owiec jest Nowy Testament, co jest podstawą obietnicy dla drugich owiec? Dalej, w jakim przymierzu ktoś jest? Czytaliśmy słowo, że kiedyś dalecy byliście przymierzą. Jeżeli nie jestem w żadnym przymierzu, to nadal jestem daleki. I nadal jestem jak ci poganie i poginę jak poganie, bo nie jestem dzieckiem Bożym. I dalej. Co się z tym wiąże, jeśli już jestem dzieckiem Bożym? No, otwórzmy Jana pierwszy rozdział. Ewangelia Jana 1:12. I takie słowa czytam o Jezusie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. No i znów. Jeżeli ja przyjąłem Chrystusa, czyli uznałem Jego słowo, uznałem swoją grzeszność, uznałem Jego świętość, wystarczającość Jego ofiary, zaufałem Jego słowu, to znaczy, że dał mi prawo stać się dzieckiem Bożym. I teraz człowiek mówi, no ale ja nie mogę być dzieckiem Bożym, bo ja jestem na przykład tylko drugą owcą. I uważa, że to jest skromność. Nie, to jest bluźnierstwo. Jeżeli Chrystus dał takie prawo, to bluźnierstwem jest mówić, ty nie masz prawa dać mi prawa stać się dzieckiem Bożym. Nie, to Chrystus jest królem, jest panem i to on daje prawo, a nie ja. I ja nie mam prawa unieważniać tego, co on dał. Więc jeśli mówi, że dał prawo stać się dzieckiem Bożym przez wiarę, no to ja się stanę dzieckiem Bożym. Natomiast jeśli patrzymy od drugiej strony, no to skoro twierdzę, że nie jestem dzieckiem Bożym, można zapytać, no to znaczy, że go nie przyjąłeś. Po prostu. No bo tym, którzy go przyjęli, dał prawo się stać. A skoro ty mówisz, że nie jesteś, to znaczy, że go nie przyjąłeś. A skoro nie przyjąłeś Ducha Chrystusowego, to nie jesteś Jego, jak czytaliśmy w Rzymian, więc pomrzesz jak świat. I tak to wygląda. I dalej, co o tych, którzy stali się dziećmi Bożymi? Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Człowiek nie może się nowo narodzić poprzez to, że ktoś bardzo chce. Tego nikt nie jest w stanie zrobić. Człowiek może tylko zwiastować Ewangelię, a to Bóg może swoją wolą kogoś zrodzić. Tak jak nie możemy chcieć za kogoś, żeby on był zbawiony. Nieważne, czy to są nawet dzieci, czy to są członkowie rodziny, czy ktoś, kogo bardzo lubimy, czy człowiek wyszedł z organizacji, nawrócił się i on bardzo pragnie, żeby inni też, którzy jeszcze tam zostali, się nawrócili. Nie ma takiej siły. To można tylko zwiastować. A zwiastowanie ma to do siebie, że zwiastowanie można zawsze odrzucić. Dla jednych mowa ku śmierci, dla drugich ku życiu. I teraz znów pokora człowieka, który się nawrócił, polega na tym, że on uznaje, że nie może swoim chceniem nikogo zbawić. Że on swoją wolą nie może nikogo narodzić na nowo. Ale my mamy się narodzić na nowo, żeby stać się dziećmi Bożymi i dziedzicami. W przeciwnym razie poginiemy. I teraz jeszcze na zakończenie otwórzmy taki główny fragment dotyczący nowonarodzenia, mianowicie o Nikodemie. I czytamy od trzeciego rozdziału pierwszego wersetu. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. I teraz osoby, które właśnie gdzieś były w organizacji, są jeszcze w organizacji nieraz, to one właśnie są jak ten Nikodem. Przychodzi w nocy, bo się wstydzi, bo uważa, że ma za dużo do stracenia. On chce żyć i z tym, co był do tej pory, nie chce się całkiem odciąć, na przykład od organizacji, a z drugiej strony mówi do Jezusa, no tak, tak, mistrzu, wiemy, że pochodzisz od Boga. No to pytanie to dlaczego gdzieś przychodzi po nocy? Dlaczego nie jest w stanie przyjść w światłości? Skoro uważa, że człowiek robi coś dobrego, to dlaczego sumienie go oskarża? No właśnie. I teraz odpowiadając, Jezus rzekł mu. No i teraz mogliśmy powiedzieć, Jezus powiedział, no to powinien powiedzieć tak, no to fajnie, że się przełamałeś, że miałeś taki niepokój, ale przyszedłeś. To dobrze, że widzisz, że jest mistrzem, to dobrze, że widzisz, że Bóg jest ze mną. Ale Jezus mówi tak, jeśli wierzysz rzeczywiście, że Bóg jest ze mną, to co mają znaczyć te całe sytuacje? To dlaczego nie przychodzisz normalnie, jeśli wierzysz, że Bóg jest ze mną? I teraz mówi mu tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tu nawet nie jest jeszcze w tym miejscu, że nie może wejść, tylko nie może ujrzeć. Żeby w ogóle człowiek złapał kierunek Królestwa Bożego, to musi się narodzić na nowo. I to jest jakby podstawa. To, co też słyszeliśmy, że w centrum musi być Chrystus, żeby te wszystkie rzeczy się poukładały w naszym myśleniu. Żeby ujrzeć to królestwo, żeby móc w ogóle do niego iść, trzeba się narodzić na nowo. No i człowiek może powiedzieć, no ale ja nie muszę się narodzić na nowo. To jest jego pogląd. Chrystus mówi, musicie, a przecież Nikodem jest tylko w jednej osobie, rozmawia z Nikodemem, a mówi musicie, czyli wyraża pewną prawdę ogólną. To tak samo można by powiedzieć, czy człowiek musi jeść? Oczywiście, że nie musi. Może podjąć strajk głodowy i umrzeć z głodu. Tak samo Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Człowiek może powiedzieć, ja nie muszę. No pewnie, że nie musi, tylko że pomrze. I w tym sensie nie musi. Natomiast jeśli chce mieć udział w zbawieniu, jeśli nie chce pomrzeć w grzechach jak poganie, to wtedy musi się narodzić na nowo. I teraz dalej Jezus mówi tak. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? To jest kompletne niezrozumienie. I to pokazuje zderzenie pomiędzy tym człowiekiem, który myśli o tym, co ziemskie, a o tym, co myśli, co duchowe. I w Koryntian też mamy napisane, że człowiek cielesny nie przyjmuje rzeczy z ducha, bo są dla niego głupstwem. I tu właśnie mamy taką sytuację. W zasadzie Nikodem mógł powiedzieć, no ty chyba sobie raczysz żartować. Kompletna dezorientacja, ale jak się narodzić na nowo? No przecież się nie da. Ale właśnie Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli żeby zobaczyć, żeby wejść dalej, żeby osiągnąć cel wiary, którym jest zbawienie duszy, człowiek najpierw musi się narodzić na nowo. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I teraz zdziwienie następuje. No jak nowonarodzenie? Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Nas też to może dziwić, ale jak? Ale dlaczego? Mamy się nie dziwić. Tak? Jeżeli Jezus jest Panem, to On ustala, jak się to dzieje. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodzi z ducha. I my często na początku gdzieś tej naszej drogi chrześcijańskiej chcielibyśmy wszystko zrozumieć. Gdzieś mamy zakodowane, jak zrozumiem, to uwierzę. A Jezus tutaj mówi, musisz uwierzyć, żeby zrozumieć. I tu jest właśnie ten problem świadków, że oni wszystko chcą zrozumieć. Całe myślenie kręci się wokół organizacji ich nauk. Nawet jak się nawracają, to głównie dyskutują o tym, co było fundamentem nauczania organizacji. Tyle, że się nie zgadzają z tym odróżnieniem. Ale nadal żyją dokładnie tymi samymi zagadnieniami. I teraz Nikodem mówi, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? No i tak samo rozmowa z kimś, kto wychodzi z organizacji, który masę rzeczy przeczytał, przebadał, mógł potężne ilości roboczogodzin spędzić na głoszeniu i dla niego nauka o nowym rodzeniu jest jakąś kompletną zagadką. No i wtedy, no jak to, no tyle głosisz o tym królestwie i nie wiesz, co to jest, żeby się nowo narodzić, żeby wejść do królestwa? No to jak możesz głosić o królestwie, skoro go nie widzisz? I to jest właśnie ta sytuacja. Tu jeszcze warto pamiętać, że to jest taki stan człowieka, który czuje, że wszystko wie, a tak naprawdę nie wie podstaw. Tutaj zaraz będziemy kontynuować z Nikodemem, ale w Jana jeszcze w 5:39 mamy takie słowa. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I to jest taki stan nieraz człowieka. To nie tylko dotyczy ludzi, którzy wychodzą z organizacji. Po prostu są tacy ludzie, którzy przez swoją cielesność, poprzez bronienie grzechu w sobie, uważają, że tym, że się z tym zgadzają, albo że coś już wiedzą, to tym załatwią sprawę. Nie. Zbawienie jest z wiary, a nie z tego, że ktoś coś wie, albo się z czymś zgadza. Pytanie nawet jest, nie jest, czy ja coś wiem, pytanie, czy ja w tym jestem. Nie, czy ja znam prawdę, tylko czy ja jestem w prawdzie. I w tym odbywa się właśnie to sprawowanie naszego zbawienia. I nie wystarczy, że człowiek się zgadza i bada pisma, on ma przyjść do Chrystusa. Ma uznać Chrystusa, jego świętość, jego wystarczającość ofiary i swój grzech. I ufać mu po prostu w tym, co jest napisane. I tutaj właśnie w Nikodemie potrzeba takiego zaufania. I w każdym człowieku, który przychodzi do Boga, potrzebne jest takie zaufanie. Wiara wyraża się nie w tym, że coś robimy dzięki temu, że rozumiemy, ale mimo tego, że nie rozumiemy, mimo tego, że czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, nie mamy jakiegoś doświadczenia, ale mimo to idziemy za tym. I w tym wyraża się wiara. I dalej mamy takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa waszego, naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? I tak samo, człowiek nieraz ma problem z przyjęciem podstawowych rzeczy w Biblii, a gdzieś próbuje dysput, polemik o sprawach bardziej zaawansowanych. Takich, które powodują, że wychodzi na manowce i na tych manowcach się potyka, bo ma problem z podstawowymi rzeczami, żeby je przejąć. Jak choćby mówiliśmy, problem przebaczenia, że człowiek, żeby się pojednać z Bogiem, żeby się na nowo narodzić, musi wejść to odpuść im, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli wyznawał inną Ewangelię, to ma pokutować z tego, ma wyznać Bogu, że był zwiedziony, że był zwodzicielem. Jeśli inne grzechy związane z kłamstwem, cudzołóstwem, jakąś nienawiścią do kogoś, jakimiś właśnie kradzieżami, to człowiek ma to uznać za grzech. Człowiek powie, ale ja nie czuję. Ale Boga to nie obchodzi, co ja czuję, bo napisane jest, że to jest grzech. Jeśli On jest Panem, to On mi mówi, co jest dobre, a nie ja Jemu. Jeśli Pismo mówi, że mam przebaczyć, to mam przebaczyć. A jeśli mówię, że ja nie czuję, to mnie to w niczym nie zwalnia, że mam to zrobić. Człowiek może powiedzieć, ale ja jeszcze nie umiem tego zrobić, ale ja uznaję, że ja muszę to zrobić. Ja nie uznaję, że wszystko jest dobrze, bo jak Pan mi położy na serce, to ja będę przebaczał. Nie, ja mam to zrobić, po prostu. Nie jest ważne, co ja widzę, co ja czuję, bo w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. My mamy mieć wiarę. I teraz dalej. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tu mamy właśnie przypomnianą tę sytuację, że ci Izraelici, którzy byli zbuntowani, oni przez wiarę, w te uznanie tej obietnicy, że kto popatrzy na tego węża, przeżyje, to oni przeżyli. To nie wymagało jakichś od nich niesamowitych czynów. To po prostu polegało na tym, że trzeba było zaufać, że to ma sens. Ale rozum mówi, no przecież to bez sensu, no co to ma dać, że ja przyjdę i popatrzę na jakiegoś węża. I tak samo człowiek mówi, ale co to da, że ja zaufam Jezusowi? Przecież to takie proste. No dobrze, skoro jest takie proste, to zaufaj. Skoro to jest takie proste, to właśnie zaufaj. Mimo tego wszystkiego, co jest we mnie, mimo wszystkich jakichś niepewności, mimo buntów, mimo jakiegoś niezgadzania się, no właśnie, skoro to jest takie proste, to należy to zrobić. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, aby miał żywot wieczny. I właśnie ta nasza wiara w Chrystusa, czyli wiara Chrystusowi w Jego Słowo i w Jego dalsze prowadzenie, powoduje, że mamy żywot wieczny. Nieraz człowiek mówi, Panie, ale ja nie wiem, co dalej. To nie ja muszę wiedzieć, co dalej, ja mam ufać. To Chrystus wie, co dalej. A my nieraz widzimy jakieś przeciwności, które są gdzieś tam. A Jezus mówi, dziś, jeśli głos usłyszycie, nie co będzie za pół roku, za rok, za ileś. Jeśli ufam, że to Chrystus prowadzi i kto weń wierzy, nie zginie, ale ma żywot wieczny, to ja powinienem przyjąć przez wiarę. Bo nie powołał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I właśnie Bóg posłał Syna nie po to, żeby nam pokazać, że jesteśmy grzesznikami i sobie nie radzimy, ale po to, żeby nam pokazać, że jesteśmy grzesznikami, nie radzimy sobie, ale w Chrystusie jest zbawienie. Mimo tego, że jesteśmy grzesznikami. Aby tylko Bóg był uwielbiony. Aby chwała tylko Jemu się należała, a nie nam. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Właśnie mam wierzyć. Kto wierzy w Jego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I właśnie widzimy, że Słowo Boże pokazuje nam, że człowiek musi się na nowo narodzić. Jest to ten właśnie stan, że człowiek się ma zrodzić z ducha, zaufać Bogu, po tym jak, oczywiście po tym jak uznał Słowo Boże, uznał, że to co Biblia nazywa grzechem jest grzechem, że to co Bóg mu pokazał, nieważne czy czuje, czy nie czuje, pokutował z tego, to znaczy wyznawał, uznał to za złe, prosi Boga o łaskę, żeby go z tego uwalniał, ale też żeby go prowadził i ma ufność, że to Bóg go prowadzi, a jeśli go prowadzi, to go dobrze doprowadzi. I właśnie trwając w tym, w tej wierze, w tym zaufaniu, oparci na Słowie, nie wierzę w coś, tylko wierzę w to, co jest napisane, to nawrócimy się, będziemy w tym trwać i nigdy się nie potkniemy. Amen. Amen.